To jest podcast Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce.
Na niewielu czasach i wakacjach byłam z rodziną, ale takie się zdarzyły. I chłopak, który gdzieś tam z boku sobie odbijał piłką, mówi, chcecie sobie zagrać? Mówi do mnie i do męża. I mój mąż mówi, dobra, no to, że ja na nich dwóch. A on mówi, no jak? Ona sama na nas dwóch? No przecież wiadomo, że dostanie. Ale mój mąż mówi, dobra, no spróbujemy. No i ograłam panów i dopiero chłopak... Ale o co chodzi? No i wtedy się dowiedział, że ja w siatkówkę gram. I było dość zabawnie, bo na początku, no można powiedzieć, że kozaczył. No przecież, no jak to jedna baba pokona dwóch facetów, tak? No ale pokonała. Ale nie wiedział, że ja w siatkówkę grałam już na poważnie i wyszło dość zabawnie.
Ja się nazywam Katarzyna Jaworska i będę miała przyjemność rozmawiać. No właśnie, najszlachetniejszy kruszec w polskim sporcie, jedna ze złotek, Magdalena Śliwa dzisiaj ze mną. Dlaczego to zwycięstwo wasze w 2003 roku było tak istotne dla polskiego sportu, ale też przede wszystkim dla polskiej siatkówki kobiet?
Myślę, że przede wszystkim dlatego, że był to sukces, którego nikt nie przewidział, nikt na nas nie stawiał, nikt nas w roli faworyta absolutnie nie widział na tych mistrzostwach Europy. My same po drodze i przed turniejami, które były organizowane przed mistrzostwami Europy, już wiedziałyśmy, że ten nasz zespół ma swoją wartość, ale nie wygrywałyśmy z tymi drużynami, które były faworytami w tych rozgrywkach. Natomiast na pewno była świetna atmosfera i to było najważniejsze w naszym zespole. I no, sam turniej no, był dość ciekawy, był też momentami bardzo, bardzo dużo dramaturgii było, niespodzianek. Natomiast jak już byłyśmy w finale, czyli po meczu z Niemkami, który wygrałyśmy 3-2, więc to był horror, to były duże emocje. Jak przyszłyśmy do hotelu, to kurczę, myśmy to zrobiły, my mamy już medal. No jutro czy wygramy, czy przegramy, my mamy już medal. I to już było dla nas coś pięknego, no bo to było w ogóle niewiarygodne. No i na drugi dzień mecz z gospodarzem tej imprezy, czyli z Turczynkami, które... Każdy mecz na tej imprezie wygrały 3-0. Miały w grupie Rosjanki, miały no, parę ekip takich, które też kandydowały do medalu. I przed samą imprezą pamiętam, jak przyjechałyśmy na halę, Turczynki już były ubrane w takie wieńce od swoich kibiców, że one praktycznie już się czuły jako zwycięzczynie tego turnieju. I mecz, sam mecz, to myślę, że dla wszystkich był szokiem, że tak łatwo I tak szybko myśmy ten mecz wygrały, bo wygrałyśmy 3-0, no Turczynki nie miały nic do powiedzenia w tym spotkaniu, a dla nas to była no, świetna zabawa na boisku, bo już wiedziałyśmy i czułyśmy, że to się wydarzy. No, jak się wydarzyło, oczywiście do nas to nie docierało, to co zrobiłyśmy.
Po ilu latach taki sukces polskich siatkarek?
No ostatnie sukcesy to były olimpiady. To były igrzyska, gdzie notabene Gośka Niemczyk, która była u nas w zespole, Andrzej Niemczyk był trenerem, a mama Gośki była na igrzyskach ostatnich, to było Tokio. Więc później na tych mistrzostw Europy sukcesów nie było, takiego sukcesu nie było. Więc no, to zrobiłyśmy coś naprawdę wielkiego, ale do nas to dopiero dotarło, jak przyjechałyśmy do Polski. Jak przyjechałyśmy na lotnisko, czekałyśmy na bagaże i już w międzyczasie dostałyśmy informację, że mamy się tymi bagażami w ogóle nie przejmować, oni tymi bagażami nam się zajmą, my mamy tylko wyjść tam na zewnątrz. I ten tłum, powiem wam, że to jest naprawdę piękne wspomnienia, bo czegoś takiego myśmy się w ogóle nie spodziewały. To też były, powiem, czasy takie, gdzie oczywiście komórkowych telefonów jeszcze, znaczy były, ale nie było to na taką skalę. Oczywiście wejścia i możliwości otworzenia internetu nie było, więc nie wiedziałyśmy, co się tam święci. I to przywitanie kibiców było no, niesamowite. No i oczywiście każda gazeta na stronie pierwszej, no sukces siatkarek. I wtedy dopiero zaczęło docierać do nas, co myśmy zrobiły.
Pięknie, ale pani też jest rekordzistką. Pod innym względem, to znaczy pod względem liczby rozegranych meczów w reprezentacji Polski. To rzeczywiście nie spotkałam innej zawodniczki, która tak długo grałaby w reprezentacji Polski. Ale jakie były początki? Od czego to się wszystko zaczęło? Kto panią zauważył? tutaj tak troszkę już zmierzam do tematu naszej rozmowy. Czy to kobieta panią wypatrzyła jako ten talent do siatki, czy nie? Jak to było? I z kim pani grała tak na początku, bo już trochę mi pani tutaj powiedziała.
Więc a jeszcze wrócę do tych występów w reprezentacji. Myślę, że przy tej liczbie rozgrywanych meczów, które są teraz, no, ta liczba by była dużo wyższa. Myślę, że liczą się lata, ile lat byłam w reprezentacji i to na pewno jest jakieś osiągnięcie, bo ja jako zawodniczka skończyłam też karierę bardzo późno. Długo grałam. Natomiast początki były takie, że w podstawówce były oczywiście zajęcia siatkówki poza lekcjami, na które chodziłam, ale do szkoły przyszedł trener, który szukał chętnych dziewczyn do tego, aby poszły do klasy sportowej o profilu siatkówka. I miałyśmy oczywiście z koleżanką moją, która była 11 cm wyższa. Dlaczego to zaznaczam? Bo to 11 cm nam później zostało, jak rosłyśmy i zostałyśmy już seniorkami, to 11 cm zawsze było między nami różnicy. Poszłyśmy na te testy, oczywiście do tego, żeby się do tej klasy dostać, a to było no, ponad 100 dziewczyn, których były chętne do tej klasy. No i w tych testach wypadłam bardzo dobrze, natomiast byłam za niska i do tej klasy mnie niestety nie zakwalifikowano. Ale tą moją koleżankę, 11 cm wyższą Elę, tak. Ona powiedziała, że beze mnie niestety, ale nie pójdzie. I wtedy no, tato pomógł mu i poszedł ubłagać właśnie moją pierwszą trenerkę, żeby mnie przyjęła, jeżeli chce mieć Elę, no musi wziąć mnie i w ten sposób do tej klasy się dostałam. I pamiętam na imieniny dostałam taki prezent na papierze, że jestem zakwalifikowana do tej klasy sportowej. I w tej klasie byłam najniższa, zawsze byłam najniższa, ale pomalutku dziewczyny, które miały być wysokie, no przerastałam i nie przerosłam tylko 5 dziewczyn, na 26 nas chyba było w klasie, więc 5 dziewczyn nie przerosłam. I z tą piątką, można powiedzieć, zaczęłyśmy naszą seniorską siatkówkę, bo w Wiśle też był trener, który stawiał na młodzież. My tam jako młode dziewczyny na Olimpiadzie Młodzieży zdobyłyśmy złoto, później srebro w juniorkach, więc te dziewczyny, które ze mną trenowały, no, pokazywały, że można na nie liczyć i trener nas bardzo szybko włączył do seniorskiej siatkówki. I myśmy w czwórkę na pewno, a z Elą właśnie jako 17-latki zadebiutowałyśmy w ekstraklasie w seniorkach. I tak zaczęłam moją karierę sportową już na tym wysokim poziomie jako 17-latka.
Czyli można by było podsumować, że właściwie kobieta trener na samym początku, która troszeczkę była niezadowolona, że musi taką niską zawodniczkę przyjąć do klasy, ale potem gdzieś tam panią jednak zauważył trener, mężczyzna, tak? Jak to właśnie jest? Czy miała potem pani w późniejszej karierze, już myślę o tej poważnej, seniorskiej karierze, miała pani potem do czynienia z kobietami, trenerami, czy raczej była to dominacja panów w tym zawodzie?
No muszę przyznać, że całą moją karierę, którą miałam, trenerami byli panowie. Miałam jeden epizod tylko we Włoszech z trenerką, która też była świetną rozgrywającą Benelli i ona w Vicenzy była moją trenerką, ale też bez większych sukcesów w tej dziedzinie no niestety była chwilkę tylko i później zrezygnowała z trenerki. Na pewno, przepraszam, miałam jeszcze jedną trenerkę. Jeszcze miałam taką Simonettę, która do tej pory trenuje, ale już z młodzieżą. Więc dwie trenerki miałam, ale na te, patrząc pod kątem długości trwania mojej kariery, no to byli panowie.
Ponieważ dane są bardzo twarde i nieubłagane. Mówią, że mniej więcej 20-30% trenerów w Unii Europejskiej to są tylko tyle jest kobiet. Pozostała część to są mężczyźni. Dlaczego pani zdaniem tak jest? Z czego to wynika, że ten zawód w jakiś sposób, no można dzisiaj powiedzieć, jest zdominowany przez mężczyzn? I też to co pani mówiła, tak, że drużyny, zwłaszcza te reprezentacyjne, ważne drużyny, osiągają sukcesy pod okiem panów.
Ja myślę, że to się wiąże z naszą, może nie mentalnością, ale z takim modelem raz rodziny, raz takiego współżycia, że kobieta mimo wszystko ma troszeczkę więcej zajęć takich pozazawodowych na głowie. I tutaj myśląc o sporcie zawodowym, bo też byłam trenerem w sporcie zawodowym, wiem, ile to jest wyrzeczeń, ile poświęcenia, ile czasu, żeby się przygotować do treningu, do meczu, więc patrząc z tej strony, to jest naprawdę ogromne, ogromne poświęcenie. Jeżeli któraś z kobiet ma dzieci, ma męża, czy tam partnera i chce podzielić sport razem z domem, to jest bardzo trudno. To są ogromne wyrzeczenia i myślę, że to się wiąże z tym, że panowie, którzy mają też troszeczkę inne schematy. Ja nie wiem, kiedyś taki trener powiedział, że dziewczyny w ich głowie to jest takich parę szufladek i one mogą mieć te szufladki pootwierane i one wiedzą wszystko, gdzie jest i to kontrolują. Natomiast pan otwiera jedną szufladkę, tą szufladkę musi zamknąć. Otwiera drugą, że on nie jest w stanie tyle rzeczy zrobić, co kobieta w jednym czasie. Ale odnośnie sportu, jeżeli ja chcę coś zrobić dobrze, to ja muszę przysiąść, porządnie się do tego przygotować. Nie mogę po prostu tych szufladek mieć więcej pootwieranych, tylko muszę się skupić porządnie na jednej rzeczy. I myślę, że tutaj dziewczyny świetnie, myślę sobie, dają radę z młodzieżą, z dziećmi. Jeśli chodzi o młodzież, o trenowanie takich dzieciaków, mają dużo więcej cierpliwości, inny ton, inny sposób komunikacji niż mężczyźni i one tu na tym niższym szczeblu radzą sobie wyśmienicie. Natomiast w sporcie zawodowym, gdzie my musimy już być naprawdę skoncentrowani na 100% na tym, co robimy, no dziewczyny musiałyby poświęcić już wszystko, żeby być dobrym trenerem.
Pani poświęciła, można powiedzieć, wszystko, czy też bardzo dużo, żeby być świetną zawodniczką świetnej drużyny, żeby dostać to złoto, żeby stanąć na najwyższym podium. Jak to się wydarzyło w Pani życiu? Bo przecież Pani jest i mężatką, i mamą. Jak to było możliwe?
Teraz z perspektywy czasu patrzę, że zawodnikiem być to jest marzenie. Dlaczego? Bo ja robię wszystko jako zawodnik po to, żeby być świetnie przygotowanym do treningu. Przychodzę, robię ten trening, później odpoczywam, odpowiednia dieta, oczywiście te wszystkie rzeczy, które są związane z tym, żeby być dobrze przygotowanym do treningu. Natomiast trener cały czas myśli, cały czas analizuje, on musi każdą osobę przeanalizować, on musi wszystko tak ze sobą zgrać, przygotować. Oprócz swojej drużyny musi się zająć przeciwnikiem, z którym jego drużyna będzie grała, więc tych rzeczy jest bardzo dużo na głowie, więc zawodnik ma tutaj, jeśli chodzi o takie myślenie, przygotowanie się do treningu dużo łatwiej, natomiast no, jego ciało, jego głowa musi być przygotowana również w 100% do treningu i do meczu. Ja miałam cudowny układ, bo mąż był też sportowcem, który bardzo dobrze rozumiał mnie, co mnie potrzeba, jak ja się muszę przygotować. Byliśmy w stanie tak to wszystko dobrze poukładać, bo moi rodzice i teściowie też nie byli z dziadkami w takim zaawansowanym wieku, tylko można powiedzieć byli jeszcze pełni werwy energii, więc nam bardzo pomogli w wychowaniu mojej córy. Więc też były takie momenty, że u dziadków córa jakiś czas była. Ale ja miałam to też szczęście, że moja córa mając 1,5 roku pojechała ze mną na pierwsze zgrupowanie reprezentacji. I ze mną co roku na tą reprezentację jeździła. Więc tutaj miałam zielone światło od trenerów, że mogłam być z dzieciakiem na obozach i ona sobie po prostu poradziła, potrafiła się odnaleźć na hali, potrafiła się odnaleźć w hotelu, nie przeszkadzała mi i ja mogłam robić swoje tak jak trzeba.
Kiedy stawałyście w 2003 roku na najwyższym podium, polska siatkówka, czy też w ogóle polski sport, poza piłką nożną, która zawsze była troszeczkę inaczej traktowana, troszeczkę był, kwestia finansowa była delikatnie mówiąc trochę pominięta. W jednym z wywiadów pani mówiła, że zdarzały się sytuacje, które dzisiaj patrzymy z perspektywy, być może trochę były komiczne, ale dla was myślę mocno niekomfortowe w tamtych czasach.
Były bardzo niekomfortowe. Powiem tak, my przyjeżdżałyśmy na zgrupowania i za zgrupowanie i będąc reprezentantką Polski nie miałyśmy żadnych pieniążków. Nie było nic. Przyjeżdżałyśmy to mówię z ręką na sercu, za zwrot kosztów podróży, które nas po prostu obciążały naszą kieszeń, za przyjazd na zgrupowanie i żeby z tego zgrupowania wrócić do domu. To były jedyne pieniądze, czyli nie nasze pieniądze, tylko jedyne co przepływało w ogóle między nami a Związkiem Piłki Siatkowej. Więc nie było żadnych stypendiów. Później te stypendia zaczęły się pojawiać, natomiast ale to były symboliczne pieniążki, które na dobrą sprawę finansowały nam wszystko to, co trzeba było mieć przy sobie na zgrupowaniu. Mówię tutaj o kosmetykach, kawa, herbata, takie podstawowe rzeczy, które do życia są potrzebne, więc za to po prostu za to grałyśmy w reprezentacji. Natomiast już potem w 2003 roku, tak jak pani wspomniała, zrobiło się wielki boom na siatkówkę i od tego czasu, można powiedzieć, zaczęło się robić lepiej i dobrze reprezentantom polskim, bo zaczęły się pojawiać stypendia, które na pewno nie są takie duże jak w klubach, bo klub to jest, można powiedzieć, dla nas nasze źródło dochodu podstawowe. Natomiast no, można powiedzieć, że teraz już jest okej. Odnośnie boom, no to też na pewno to, że zdobyłyśmy medal, odbiło się, ja to widziałam, ile dzieciaków zaczęło przychodzić na treningi, ile dzieciaków chciało grać w tą siatkówkę. Zrobiło się naprawdę wielki boom i problem dla klubów, bo nie było jak zorganizować tylu treningów dla tak dużej ilości dzieciaków. Więc ja się bardzo cieszę, że od nas się to zaczęło. Może nie my osobiście na kieszeni odczułyśmy to, co się stało później, no ale fajnie, że ta siatkówka naprawdę idzie w bardzo dobrą, w dobrym kierunku.
Czy panowie wtedy w tamtych czasach też byli w podobnej sytuacji, czy ta męska siatkówka była trochę lepiej, w lepszej kondycji?
Była bardzo podobna, tylko panowie troszeczkę szybciej zaczęli, bo za Lozano już ta nasza reprezentacja zaczęła wyglądać na taką, na to, że się dobrze dzieje w naszej siatkówce. Także myśmy równolegle z chłopakami zaczęliśmy budować na nowo potęgę siatkówki w Polsce i myślę, że tak jak były na początku skoki, była Małuszomania, wszyscy się identyfikowali z naszymi skoczkami. Później to było z siatkówką, ze złotkami i z chłopakami, no bo też Mistrzostwa Świata i wiele innych sukcesów. No szkoda, że ta piłka nożna jeszcze gdzieś tutaj, znaczy nie szkoda, bo ja piłkarzom życzę oczywiście jak najlepiej, ale mam odczucie, że to dalej jest nasz sport narodowy numer jeden, pomimo tego, że tych sukcesów nie ma, ale tak jak chłopaki, mówię tutaj o siatkarzach, robią świetną robotę i co roku można na nich liczyć naprawdę w ciemno, że jakiś sukces odniosą, bo to jest nie tylko jakiś taki wybryk, że w jakimś sezonie, tylko że to jest ciągłość. To już jest ciągłość od pewnego czasu, że jesteśmy tą potęgą i każdy się z nami liczy. No a dziewczyny, no mam wrażenie, że w tym roku zrobią naprawdę coś pięknego, bo ta reprezentacja widać, że się świetnie zbudowała, nabiera mocy, no i teraz po poprzednim sezonie, gdzie dziewczyny naprawdę osiągnęły bardzo fajne wyniki, no w tym olimpijskim roku będziemy się cieszyć też czegoś fajnego.
Czy dzisiaj można powiedzieć, że siatkarki i siatkarze mogą się cieszyć podobnymi wynagrodzeniami, podobnymi stawkami no za sukcesy, które, bo idziecie, jak to się mówi w sporcie, łeb w łeb.
Tak, ale to nigdy nie będzie to samo. No niestety nie wiem, czym i dlaczego tak jest, ale na przykład imprezy jak Puchar Polski u kobiet i u mężczyzn jest zupełnie inne nagrody finansowe. Panowie mają zdecydowanie większe od kobiet. A jest ta sama impreza, tak samo się nazywa. Oba zespoły, jeżeli mają i wygrywają trofeum, grają w tych samych ligach rozrywkowych później, bo czy to jest Liga Mistrzów, czy inne puchary. Te nagrody finansowe są inne, więc nie wiem dlaczego.
Zdradzi pani mi mniej więcej, jaka to jest różnica?
Połowę mniej dziewczyny dostają. Także dajmy na to, panowie mają 50 tysięcy, dziewczyny mają 25. To jest, mówię tam, na drużynę, tak?
Czy ktoś zadał pytanie, dlaczego tak jest?
Dziewczyny, ale to między sobą. Między sobą rozmawiamy, nie wiem, czy to kiedyś gdzieś doszło do władz i czy coś się z tym zrobi. Zobaczymy teraz, bo Puchar Polski jest niebawem, więc pierwsi zaczynają panowie, więc zobaczymy, jaka jest pula nagród dla panów, a później grają dziewczyny Puchar Polski, więc zobaczymy, czy coś się zmieniło.
Co dziewczyny mówią na ten temat? Jak one reagują na to?
No, że zawsze to my jesteśmy te gorsze. To zawsze. Zawsze tak było, że panowie mieli lepiej. Nie wiem, robimy to samo, bo ta praca jest identyczna. Można powiedzieć, że dziewczyny mają też trudniej, bo jeżeli któraś jest mamą, to wiadomo, że te obowiązki na niej też są inne i wynagrodzenia nie są, no niestety nie są takie same.
Jakby pani tak miała porównać dzień treningu pana i pani, to one się czymś różnią w siatkówce? Załóżmy, wstaje pani tam rano o którejś godzinie i kolega siatkarz robi to samo, czy on trochę jednak więcej musi? Jak to jest?
Myślę, że jest chyba jednak inaczej, bo mówię, kwestia założenia pralki, wysuszenia rzeczy, wyciągnięcia z pralki, czy wyprasowania, czy niewyprasowania. No nie wiem, nie wyobrażam sobie, żeby panowie prasowali to, co jest na suszarkach. Gotowanie obiadu, robienie zakupów, no na pewno to wygląda inaczej. My poświęcamy temu chyba więcej serca, energii i czasu niż panowie, bo dla nich to nie jest najważniejsza rzecz, a dla nas to jest, myślę, że ważniejsza rzecz.
Czyli można powiedzieć, że kobieta zaczyna swój trening, jak wstaje rano z dzieckiem biegiem do szkoły, to jest pierwszy rozruch, potem biegiem ze szkoły do domu, po drodze siłownia na zakupach.
No dokładnie, tak jest. Tak jest. My jesteśmy cały czas w treningu, nawet jeżeli już nie jesteśmy zawodowymi sportowcami, to można porównać to życie sportowca w życiu takim domowym absolutnie do sportu. Tak jak właśnie pani wcześniej wspomniała, nasze siłownie na zakupach, to trzeba wnieść. No i z odkurzaczem, ze szmatami, ze wszystkim w domu trzeba polatać i porobić, więc to jest, my jesteśmy cały czas w treningu, tak.
No właśnie, a słabiej zarabiacie, to jest niesprawiedliwe, tak to odczuwam. Wróćmy do tematu tych funkcji i stanowisk, bo one rzeczywiście to się bardzo jakoś tam wybija, że no właściwie we wszystkich państwach Unii Europejskiej udział kobiet w tych najwyższych szczeblach, na najwyższych stanowiskach decyzyjnych według organizacji sportowych pozostaje na bardzo niskim poziomie. I tutaj znowu dane przytoczę z 2015 roku, że kobiety piastowały tylko 14% wszystkich stanowisk. I uwaga, w Polsce jest to najniższy odsetek, 3% zaledwie, najwyższy w Szwecji 43%. Jak by to pani skomentowała?
Potrzeba czasu, żeby panowie zrozumieli, że dziewczyny też potrafią podjąć dobre decyzje, też myślą, też analizują. Okej, my może czasami robimy to troszeczkę szybciej, bardziej spontanicznie, ale nasza intuicja też niekiedy nie zawodzi. Może u nas ta intuicja czasami szybciej zadziała niż to, co pan przeanalizuje i okaże się po trzech dniach, że mówimy o tym samym i wyjdzie na to samo. Myślę, że panowie powinni nam też zaufać i dać szansę właśnie w wielu dziedzinach, dać nam spróbować i zobaczyć, nie że oni zawsze tak było, tak będzie, może nie, może dajcie, dobrze, babki, spróbujcie, zobaczymy, czy wam to wyjdzie, czy nie wyjdzie i się okaże, że wcale nie jesteśmy gorsze.
Tak patrzę na panią, jest pani bardzo energiczną kobietą, która już zawodniczką czynną nie jest, aczkolwiek tutaj za każdym razem, kiedy i czytam i rozmawiam z panią, to bardzo pani chciała wrócić jeszcze na boisko i pobiegać z tą piłką. Czy jakby dzisiaj pani zaproponowali garnitur, czy też garsonkę, teczkę i papiery i odpowiedzialne stanowisko, byłaby pani gotowa przyjąć i myśli pani sobie, żeby poradziła sobie z tym wyzwaniem, bo to na pewno jakieś nowe wyzwanie.
No na pewno nowe byłoby to wyzwanie, ale będąc przy sporcie, przy siatkówce tak długo i mając różne doświadczenia, i te dobre, i te gorsze, w zarządzaniach klubów, bo miało się różnych prezesów, różne sytuacje się widziało i się namacało, myślę, że doświadczenie jakieś na pewno jest, pomimo tego, że się na takim stanowisku nigdy nie było, ale wiedza myślę, że jest dość duża. i to, o czym wspomniałam wcześniej, fajnie, że nasza koleżanka już taką panią prezes jest, poradziła sobie w tym znakomicie. Myślę, że to też w sporcie, przede wszystkim w sporcie, organizacja jest bardzo ważna i to się potem wszystko przekłada na życie codzienne i myślę, że poradziłybyśmy sobie spokojnie.
Ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego. Czyli mogłabym tak zaryzykować taką tezę, że byłaby pani za tym, co też, o czym się też mówi coraz częściej, o wprowadzaniu parytetów płci. Czy myśli pani, że to jest jakieś rozwiązanie, czy nic na siłę, czy raczej to właśnie panie powinny zdominować? Jakie jest takie pani trochę doświadczenie, bo też, no, tak jak pani powiedziała, zna pani te kulisy sportu od wielu, wielu lat. Jakby to mogło wyglądać? Czy parytety mają sens właśnie w tych stanowiskach, wysokich stanowiskach w różnych organizacjach sportowych?
Nie wiem, nie mam takiej stuprocentowej odpowiedzi na tak albo na nie. Natomiast panowie i panie mają swoje zalety. Myślę, że mężczyźni w pewnych momentach są twardsi, bardziej zdeterminowani. My może tak patrzymy jak mamuśki na pewne sprawy i jesteśmy mało zdecydowane w pewnych działaniach i to może czasami nie pomagać w podjęciu jakiejś takiej decyzji znaczącej i dlatego panowie, którzy twardo powiedzą tak ma być i koniec. Ale są kobiety, które, no przepraszam, że to zabrzmi, mają jaja na przykład i one potrafią być zdecydowane, twarde i się świetnie będą nadawać na takie pozycje, więc myślę, że no spokojnie, ale dajmy kobietom pomalutku na każdym stanowisku za mężczyznę wkładać kobietę i pomalutku, małymi kroczkami dać im szansę na to, żeby pokazały swoją wartość.
Okej, to ja jeszcze na koniec mam taki przewrotny pomysł, żeby trochę wrócić do tego tematu tych stereotypów w mediach, ponieważ jest pani osobą bardzo elokwentną, o bardzo ładnym głosie, nienagannej wymowie, świetnie pani wygląda i to nie mówię tego, żeby panią tylko komplementować, tylko też jako już wieloletnia doświadczona dziennikarka mogę pozwolić sobie na takie tezy. Czy gdyby dzisiaj pani zaproponowano, żeby została pani komentatorką w sporcie albo dziennikarką sportową, to przyjęłaby pani takie stanowisko, taką propozycję?
No ja mam to szczęście, że już taką propozycję dostałam i już zaczęłam w tej dziedzinie się udzielać i bardzo się cieszę, bo nie ukrywam, że mi sprawia to bardzo dużo przyjemności. Mówienie o siatkówce i o tym, co robiłam przez tyle lat i bardzo się cieszę, że mogłam podzielić się moim doświadczeniem, moimi przemyśleniami właśnie z ludźmi, którzy kochają i oglądają siatkówkę. Więc tak i proszę więcej.
Patrząc na relacje sportowe, dużo częściej, dużo więcej jest relacji dotyczących sportów męskich. Jak rozgrywki, gdzie grają i Polki, i Polacy, częściej pokazuje się Polaków niż Polki, tak? Czy częściej się w ogóle pokazuje mężczyzn niż kobiety? Bardzo często w mediach są pomijane te dyscypliny, które są stricte kobiecymi dyscyplinami. Bardzo rzadko w tej chwili można spotkać transmisję na przykład gimnastyki artystycznej albo łyżwiarstwa figurowego, chociaż to jest sport mieszany, ale tych takich dyscyplin, w których ściśle kobiety dominują. Jak pani myśli, dlaczego tak jest i z czego to może wynikać?
Ja myślę, że sport męski na pewno jest sportem bardziej siłowym, może to się bardziej podobać. Też takie dochodziły głosy do mnie, że u panów to jak zaatakują, to jest siła, jest moc, a u dziewczyn się nic nie dzieje. Ale potem się okazało, że u dziewczyn się dużo dzieje, bo są z kolei inne walory. Ta siatkówka jest dłuższa, jest bardziej nieprzewidywalna, też jest silną. Wiadomo, że nie są tak mocne ataki jak u panów. U kobiet, ale są inne atrakcje, więc tutaj ta siatkówka też ma swoje piękno, kobieca. Ja ubolewam nad tym, że na przykład ja nie wiem i nie widziałam naprawdę bardzo dawno koszykówki kobiecej w telewizji. Okej, są już transmisje panów i można panów pooglądać, natomiast dziewczyn, koszykarek ja nie widziałam, no nie powiem ile lat. Naprawdę, nawet to, że były wicemistrzyniami Europy, to umknęło, bo w ogóle nie było transmisji, nie było w ogóle... I tutaj ubolewam, że właśnie dziewczyn jest tak mało, bo te sporty są tak samo piękne, tak samo dramatyczne, tak samo nieprzewidywalne, bo każdy sport jest piękny, czy to jest męski, czy damski, i powinniśmy tych pań troszeczkę więcej pokazywać, bo myślę, że też są ładniejsze od panów i to też by była jakaś atrakcja w telewizji.
No właśnie, bardzo często słyszymy, jak mężczyźni komentują różne wydarzenia sportowe, różne zawody. I wśród tych komentarzy słyszy się, no nasze piękne dziewczyny, jakie one są piękne, jakie wspaniałe, no każda jedna jest przepiękna, jak jest zgrabna. Natomiast nie słyszy się tego samego o panach, tak? Jacy oni umięśnieni, jacy przystojni, jacy wysocy, jakie mają piękne oczy. Tego nie słyszymy, prawda? Bo komentują panowie. Jak to jest z tymi dziennikarzami sportowymi? Nie brakuje trochę kobiet?
No na pewno brakuje kobiet. Ja bym sobie życzyła, żeby właśnie kiedyś dziewczyny komentowały dyscyplinę męską i oczywiście też czasami w żarcie, na luzie i spokoju potrafiły i przedstawiły nie tylko piękno sportu, ale piękno też mężczyzn, którzy są na parkiecie. To by było też ciekawe i myślę, że to by się spodobało, bo tak jak właśnie pani zaznaczyła, no niezręcznie opowiadać panom o panach, jacy oni są umieśnieni, fajni, bo by to mogło zabrzmieć no, troszkę śmiesznie. Tak jak my byśmy o dziewczynach też tak się raczej nie wypowiadały, ale ta zmiana płci w tych dyscyplinach może by była, mówię, niezabawna, ale dość ciekawa i tak samo dziewczyny przecież znają się na dyscyplinach męskich i mogłyby te dyscypliny męskie komentować.